Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 12 marca. Dziś feria Wielkiego Postu oraz wspomnienie świętego Grzegorza Wielkiego, papieża, wyznawcy i doktora Kościoła, dzień trzeciej klasy. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 19 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Włochy. Uwaga, sprawka niepokojąca. Nie pozwólmy, żeby była gorsząca. Jak donosi portal La Nuova Bussola Quotidiana, na początku marca w kościele pod wezwaniem świętego Ignacego w diecezji Carpi, znajdującej się w centralnych Włoszech, zaprezentowano wyjątkowo bluźnierczą wystawę. Pokazano na niej, w cudzysłowie, dzieła obrażające Pana Jezusa, Jego mękę oraz Najświętszą Marię Pannę. W centralnym miejscu świątyni, przed nowym ołtarzem, postawiony został krzyż ze Zbawicielem przedstawionym nago oraz mężczyzną pochylonym w sposób sugerujący akty homoseksualne. Wystawione obrazy ukazywały z kolei Chrystusa Pana jako ubraną w obcisły kombinezon blondynkę, a Matkę Bożą jako obiekt erotycznego pożądania, otoczenia. W wydarzeniu inaugurującym bluźnierczą wystawę wziął udział autor pan Andrea Saltini oraz lokalny duszpasterz ksiądz Carlo Bellini. Wystawa ta niesie za sobą konieczność wielu aktów przebłagalnych i wynagradzających. Niemcy. Od 27 lutego do 1 marca w Augsburgu odbywało się ekumeniczne spotkanie biskupów, zorganizowane przez modernistyczny ruch Focolari. W wydarzeniu wzięło udział 60 osób uważających się za biskupów, w tym zaledwie kilku prawdziwych biskupów. Przewodnicząca ruchu pani Margaret Karam stwierdziła, że celem spotkania było wsłuchanie się w Ducha Świętego, by odkryć nowe impulsy na rzecz jedności chrześcijan, czymkolwiek te impulsy są. Głos zabrał także ordynariusz Augsburga, bardzo liberalny biskup Bertram Meyer, który zasłynął ze wspierania w swojej diecezji zarówno środowisk LGBTQ i inne literki, jak i posłusznych mu tradycjonalistów. Hierarcha powiedział: żaden kościół nie posiada monopolu na prawdę. Bycie innym nie jest niebezpieczeństwem, to możliwość uczenia się od siebie nawzajem. Takie słowa z ust biskupa, że kościół katolicki nie posiada monopolu na prawdę, oznaczają konieczność aktów przebłagalnych i wynagradzających, co najmniej w takim samym stopniu jak sprawka pierwsza. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Grzegorza Wielkiego, papieża, wyznawcy i doktora Kościoła. Urodził się on w roku 540 w Rzymie, w rodzinie patrycjuszy. Jego rodzicami byli święci Gordian i Sylwia. W młodości Grzegorz zajmował zaszczytne urzędy cywilne, w tym stanowisko namiestnika Rzymu. Po kilku latach wstąpił jednak do benedyktynów, a posiadany majątek wykorzystał do budowy sześciu nowych klasztorów. W roku 577 papież Benedykt I ustanowił 37-letniego wówczas Grzegorza diakonem, a jego następca Pelagiusz II swoim przedstawicielem w Konstantynopolu. Mądrość Grzegorza skłoniła papieża do uczynienia go swoim osobistym doradcą. Po śmierci Pelagiusza Grzegorz jednogłośnie został wybrany jego następcą. Niedługo potem w Rzymie wybuchła ciężka epidemia, a papież nakazał procesje pokutne z siedmiu kościołów, dzięki czemu plaga została pokonana. Poza reformami administracyjnymi Grzegorz zreformował także śpiew, a tradycja właśnie jemu przypisuje wprowadzenie chorału gregoriańskiego. Święty Grzegorz sprzeciwiał się pysze innych patriarchów Kościoła, którzy rościli sobie równą pozycję względem papieża rzymskiego. Za jego pontyfikatu rozpowszechniony i ujednolicony został rzymski obrządek mszy świętej oraz upowszechniło się odprawianie 30 mszy za zmarłych, zwanych dziś mszami gregoriańskimi. Święty Grzegorz zmarł 12 marca 604 roku. Przeżył więc 64 lata. Należy do czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Jest patronem uczniów, studentów, nauczycieli, chórów szkolnych, piosenkarzy i muzyków. Watykan. W marcu opublikowany ma zostać najnowszy dokument Dykasterii Nauki Wiary, sporządzony przez jej prefekta, liberalnego kardynała Wiktora Fernandeza. Zdaniem portalu La Croix, dokument ma dotyczyć szeroko pojętej godności ludzkiej. A pierwsze prace nad nim rozpoczęły się już ponad 5 lat temu, gdy prefektem ówczesnej kongregacji był kardynał Luis Ladaria Ferrer. Jak donosi portal, papieżowi Franciszkowi nie spodobała się pierwotna wersja dokumentu, autorstwa poprzednika kardynała Fernandeza, który pomimo mocno modernistycznych poglądów wypadał ortodoksyjnie na tle swojego następcy. Fakt, że sam papież polecił zmodyfikować dokument dotyczący godności ludzkiej i polecił to uczynić ultraprogresywnemu hierarsze, niestety może sugerować, że proces liberalizacji sumień może we współczesnym nauczaniu, choć trudno to sobie wyobrazić, jeszcze przyspieszyć. Pakistan. W minionym tygodniu watykańskie media poinformowały o wyroku, jaki zapadł w styczniu, przeciwko pakistańskiemu chrześcijaninowi za rzekome znieważenie założyciela islamu Mahometa. Sprawa sięga marca ubiegłego roku, gdy funkcjonariusze policji weszli do domu pana Fansona Shadidiego i aresztowali go pod zarzutem napisania negatywnego komentarza na Facebooku na temat Mahometa. Rodzina zatrzymanego twierdzi, że telefon, z którego napisano komentarz, został panu Shadidiemu skradziony w roku 2019, a tym samym jest niemożliwe, by osobiście dopuścił się tego czynu. Sąd stwierdził jednak, że fakt, iż komentarz wysłano z konta pana Shadidiego, dowodzi w sposób wystarczający, że mógł być on autorem komentarza. Chrześcijanin został skazany na karę dożywocia. Sąd zrezygnował z kary śmierci, gdyż komentarz był jednostkowym przypadkiem. Stany Zjednoczone. W ostatnim czasie na terenie kampusu Uniwersytetu w Houston w stanie Teksas ustawiono osobliwy posąg. Nowa statua przedstawia nagą kobietę z rogami oraz mackami zamiast rąk. Kluczowym detalem jest charakterystyczny sędziowski kołnierzyk, na podstawie którego wiadomo, iż posąg został wzniesiony jako hołd dla zmarłej w roku 2020 sędzi Ruth Bader Ginsburg. Pani Ginsburg była sędzią Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i słynęła z otwartego poparcia dla jak najszerszego prawa do zabijania dzieci nienarodzonych. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Punkt 14. O darze rady, który jest przyporządkowany roztropności. Czy cnota roztropności ma jakiś specjalny dar, który byłby jej przyporządkowany? Tak, jest to dar rady. Czym jest ten dar rady? Dar rady jest nadprzyrodzoną pomocą, która wydoskonala rozum praktyczny, czyniąc go posłusznym Duchowi Świętemu i skorym do przyjmowania Ducha Świętego oraz poszukiwania wskazówek dotyczących działania we wszystkich aspektach życia oraz we wszystkim tym, co przychodzi rozumowi człowieka z pomocą jako konieczne do zbawienia. Człowiek bowiem, nawet gdyby posiadał wszystkie cnoty nabyte i wlane, dzięki którym miałby dostęp do dobrych reguł, wystarczających do dokonania doskonałego osądu i doskonałego aktu działania, pozostaje zawsze podatnym na błąd lub rzeczy nieprzewidywalne, które mogą wpływać na jego działanie. Czy ten dar rady będzie nam także służył po tym życiu? Tak, ale w sposób szczególnie wzniosły. Na czym będzie polegał ten szczególnie wzniosły charakter daru rady, który w niebie nadal będzie trwać? Będzie polegał na tym, że w niebie wszyscy będą dzięki niemu w niezwykły sposób oświeceni przez Boga i to w całym ich działaniu, które przyczyniać się będzie do osiągnięcia w niebie harmonii ze zrealizowanymi już dotychczas celami. Dzieje się tak zarówno w przypadku działań oddziałujących na ludzi wiecznie, jak też w przypadku, gdy wybrani udzielają pomocy tym, którzy muszą jeszcze pracować na zdobycie nieba, i to aż do ostatniego dnia ich pobytu na ziemi. Punkt 15. O wadach przeciwnych roztropności, nieroztropności, pośpiechu, nieuwadze, niestałości, niedbalstwie, fałszywej roztropności, roztropności cielesnej, przebiegłości, podstępie, oszustwie i fałszywej trosce. Czy istnieją wady przeciwne roztropności? Tak, istnieją wady, które są przeciwne roztropności, zarówno z powodu niedostatku roztropności, jak też z powodu przesady w niej. Jak nazywa się grupa tych wad przeciwnych cnocie roztropności, które wynikają z pewnego braku? Nosi ona ogólną nazwę nieroztropności. Czym charakteryzuje się owa nieroztropność? Charakteryzuje się tym, że wszystkie akty rozumu praktycznego oddalają się od reguł, które zapewniają prawy osąd roztropności. Czy taki akt nieroztropności może być grzechem śmiertelnym? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Polska, Rumunia i cała Unia Europejska. W minionym tygodniu w stolicy Rumunii, Bukareszcie, odbył się Kongres Europejskiej Partii Ludowej, zrzeszającej ponad 70 partii państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, francuskich republikanów czy niemieckie CDU. Podczas wydarzenia głos zabrała aktualna przewodnicząca Komisji Europejskiej pani Ursula von der Leyen. Niemiecka pani polityk, która 4 lata temu uczyła nas wszystkich, jak myć ręce, teraz wyraziła zaniepokojenie ekstremizmem politycznym, zarówno z prawej, jak i z lewej strony, który jej zdaniem jest teraz głównym zagrożeniem dla Unii Europejskiej. A zatem według pani von der Leyen miano to stracił Władimir Putin. Szefowa Komisji Europejskiej powiedziała: Europa spotyka się z wyzwaniem, z jakim nie miała jeszcze nigdy do czynienia. Populiści, nacjonaliści, demagogowie, czy jest to AfD, czy Zjednoczenie Narodowe, czy Konfederacja. Nazwy mogą być różne, ale cel jest ten sam – zdeptać nasze wartości i zniszczyć Europę. Polska. W minioną środę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję o ukaraniu TVN-u. Jest to konsekwencja wyemitowanego przez TVN reportażu Bielmo Franciszkańska 3 w ramach programu Czarno na Białym. Materiał w dużej części opierał się na krytyce Jana Pawła II za przypadki pedofilii wśród duchownych mające miejsce w trakcie jego pontyfikatu. Po emisji reportażu do Krajowej Rady wpłynęło ponad 6 tysięcy skarg podpisanych przez prawie 40 tysięcy obywateli, skarżących się m.in. na nierzetelność i stawianie niepotwierdzonych tez. Rada zdecydowała się przyznać im rację i nałożyła na TVN karę w wysokości 550 tysięcy złotych. W uzasadnieniu czytamy: materiał jest stronniczy, przygotowany z wybiórczą selekcją źródeł, a historyczną interpretacją faktów i zdarzeń. Twórcy audycji posłużyli się technikami manipulacyjnymi, takimi jak insynuacja, używanie określeń tzw. utrwalaczy, stosowanie fałszywych powiązań emocji i osób, i plotka. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o nawróceniu. Nawrócenie to pojemne słowo. Z jednej strony wszyscy codziennie mamy się nawracać, z drugiej modlimy się o nawrócenie konkretnych osób. Najbardziej wyrazistym rodzajem nawrócenia wydaje się być moment, w którym z osoby niewyznającej wiary katolickiej ktoś staje się osobą wyznającą tę wiarę. Jak Edyta Stein, która po przeczytaniu życia świętej Teresy z Awilii zamknęła książkę i powiedziała na głos: tak, to jest prawda. Potem jest chrzest, pierwsza komunia święta, bierzmowanie. Takie nawrócenie jest wydarzeniem bardzo wyrazistym. Ktoś nie wierzy, a następnie wierzy. Jest to podobno powód wielkiej radości, chórów anielskich i świętych w niebie. I teraz nie wiadomo, czy cieszyć się, czy żałować, że my, katolicy, nie możemy już przeżyć tak spektakularnego nawrócenia. Prawda? Oczywiście żartuję. Każdy z nas każdego dnia może przeżywać wyraziste nawrócenie, dokładnie w tym miejscu, w którym akurat się znajduje. Zawsze można wierzyć dużo mocniej, zawsze można gorliwiej przynależeć do Kościoła Świętego, zawsze można pełniej współpracować z łaskami, które otrzymujemy. Zawsze można jeszcze dużo uważniej chronić ten subtelny płomyczek, jakim jest w naszej duszy, łaska uświęcająca. Ciągle można się nawracać i wyobrażam sobie, choć zaznaczam, że to jest tylko moja wyobraźnia, że aniołowie i święci w niebie, przepraszam jeśli to nie wypada, użyję tego słowa dla mocniejszego obrazu, wpadają w podobną euforię gdy niewierzący staje się wierzący, jak i gdy każdy wierzący nawraca się choćby o 1%. Jak jest w istocie, to oczywiście pytanie do teologów. Nie musimy, myślę, rozstrzygać przez porównywanie tych nawróceń. Z jednej strony, z ciemności ciężkich grzechów i błędu, do łaski prawdy i oczyszczenia. I z drugiej strony, mały, ale jakże często trudny, obrót o jeden stopień, gdzie odwracamy się od świata i zwracamy ku sprawom Bożym. Dla mnie osobiście, a przypominam, że nie jestem duszpasterzem, moje treści mają być jedynie ewentualnie pożywką dla rozumu. Istnieje jeszcze jeden typ nawrócenia, który uważam za niezwykle, powiedzmy, spektakularny, choć po ludzku może przejść zupełnie niezauważony. Jest to taki moment w życiu człowieka lub może seria momentów, w którym następuje coś w rodzaju klik i oto już nie usiłuje się zmieścić jakoś Pana Boga w swoim życiu, ale jakby odwrotnie, całe swoje życie zaczyna się organizować dla Pana Boga. Gdy coraz częściej odchodzi się od takiej postawy, że jak to dobrze, że Pan Bóg jest dla mnie, jak to dobrze, że On pomoże mi w moim życiu, a zaczyna się myśleć, jaka to łaska, że Pan Bóg stworzył mnie tylko dla siebie i że ja mogę wypełniać jedyne, po co w ogóle zaistniałem, czyli poznawać Pana Boga, służyć Mu i Go wielbić. Mój drogi słuchaczu, jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu, czy widzisz jakiś błąd w tych słowach oraz co ogólnie myślisz o tym, co powiedziałem. Czy nie jest tak, że każde nawrócenie, polegające na najmniejszym nawet przesterowaniu ze świata i z siebie na Pana Boga, nazwać można dużym, ważnym wydarzeniem? Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Nowa formuła, ta z obrazami, rzeczywiście wczoraj spowodowała wyłączenie reklam. Jak było w tym odcinku, ty, mój drogi słuchaczu, po wysłuchaniu już wiesz. Ja teraz, nagrywając to, jeszcze nie. Tak czy inaczej, jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika, regularnie na Patronite albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. I przypominam, że w najbliższą niedzielę, 17 marca, zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Grzegorzu Wielki, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.